W ostatnich latach, w zeszłym roku chyba ostatnia była okazja, informowaliśmy naszych słuchaczy o pracach naukowych, badawczych, archeologicznych prowadzonych na terenie Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Co najmniej dwie ekipy się tym zajmowały, jedna z brytyjskiego uniwersytetu Staffordshire i druga z Politechniki naszej warszawskiej. Relacjonowaliśmy Państwu te prace, ale słychać, że będą one miały swój dalszy ciąg. Co się będzie nowego działo? Może właściwie lepiej wcześniej przypomnieć, co do tej pory odkryli ci naukowcy, którzy pracowali w ostatnich latach na terenie muzeum, no i co będą robili dalej, skoro ma być jakiś dalszy ciąg?
Co do poprzednich prac pod kierunkiem pani doktor Caroline Stardy-Coles, właśnie Brytyjki, to jest bardzo ciekawe i takie wręcz zdumiewające, że to Angielka ze swoim zespołem prowadzi badania w Treblince. I to bardzo takie poważne. Wcześniej ona dokonała bardzo takich poważnych ustaleń, to znaczy przesunęła jedną z granic obozu, odkryła nowe mogiły, ustaliła miejsce komór gazowych. To są podstawowe rzeczy. Dochodzą do tego jeszcze szczegóły, na przykład przedłużenie rampy kolejowej. No w każdym razie ogólnie mówiąc zajęła się ona profesjonalnie obszarem obozu zagłady, ale również i obozu pracy i miejsca straceń.
Tutaj trzeba przypomnieć słuchaczom, którzy tam nigdy jeszcze nie byli, że Treblinka to jest takie miejsce, gdzie akurat Niemcy bardzo starannie starali się zacierać ślady po swoich zbrodniach. Jeżeli ktoś był na Majdanku czy w Oświęcimiu, no to w ogóle nie ma porównania, bo tam tej infrastruktury zostało mnóstwo, a w Treblince prawie nic. I rozumiem, tak, że teraz to trzeba już właśnie metodami archeologicznymi odtwarzać i ustalać.
Tak, Niemcy zniszczyli bardzo dokładnie Treblinkę 2, również Treblinkę 1, ale w Treblince 1 pozostały fundamenty i posadzki po barakach, więc mamy pewne pojęcie, gdzie te baraki były usytuowane, natomiast specjalnie właśnie po Treblince 2 nic nie zostało. I to jest ważne właśnie o tym, co my tu mówimy, te badania naukowe, archeologiczne, ale Politechnika nie tylko archeologię robi, ale w ogóle stworzyła taki system informacji przestrzennej. Tutaj nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale porównuje się i zdjęcia lotnicze, i relacje, i pomiary geodezy, i jeszcze tam szereg innych i tworzy się takie chmury bazy, chmury danych i z tych się wyciąga pewne wnioski. Ale dlaczego te badania archeologiczne i naukowe są w tej chwili ważne? Ponieważ praktycznie już nie żyją świadkowie tamtych wydarzeń. Są oczywiście ich relacje, ale zawsze ktoś może powiedzieć, że no coś przeczytał, jemu się pomyliło i tak dalej. Więc te badania naukowe dokumentują te zbrodnie niemieckich nazistów właśnie w Treblince i to dokumentują w taki sposób oczywisty.
No, twarde materialne dowody.
Tak jest.
Mogłoby się wydawać, że właściwie to jest takie potwierdzanie rzeczy powszechnie znanych, ale tu można przypomnieć tą walkę podjętą szczególnie ostatnio mocniej z tym pokutującym na zachodzie określeniem polskie obozy koncentracyjne. No, mogłoby się wydawać, że to tylko niedouczeni dziennikarze na zachodzie używają tej kalki, tej zbitki pojęciowej, fałszywej. No ale ostatnio wypłynęła bulwersująca sprawa, że takie rzeczy są również i w niemieckich podręcznikach szkolnych nawet. I chyba tym bardziej waga takich badań i takich twardych dowodów rośnie.
Tak, oczywiście te badania właśnie potwierdzają te zbrodnie niemieckich nazistów. Natomiast tutaj co do polskich obozów. Oczywiście jest to naganne, tylko to wypływa według mnie, ma takie dwa źródła. Jedne to rzeczywiście niedoinformowanie jakichś tam dziennikarzy, którzy no szybko robią, coś skracają, obozy powinno być w okupowanej Polsce i myśl jakaś tam skrótowa. Ale też wydaje mi się, że niektórzy działają chyba świadomie. I w tej chwili no, nasze władze bardzo się starają, żeby szczególnie ambasady, czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czy też Ministerstwo Kultury, żeby to szybko prostować. Ale wydaje mi się, nie wiem czy jak to z punktu prawnego, że jednak takie, przypuśćmy, rozgłośnie, czy takie wydawnictwa, które wydają tą książkę, według mnie powinni ponosić kary finansowe. I nie wiem, jak to jest możliwe sądownie i tak dalej. I uważam, że pieniądze z tych kar finansowych powinny być przeznaczane właśnie na miejsca pamięci po tych byłych obozach koncentracyjnych, zagłady i tak dalej, czyli na nasze muzea, a te muzea, te pieniądze by wykorzystywały na edukację. bo to samo tylko właśnie takie przeproszenie, że tam nic się nie stało, czy coś, to już w tym momencie wydaje mi się, że to jest za mało.
W natłoku informacyjnym sprostowanie błyskawicznie zniknie i nic trwalszego właściwie z takiej historii nie będzie.
Tak jest, tym bardziej, że trzeba też jasno sobie powiedzieć, że te wszystkie miejsca, na przykład w Treblinkę, to w tej chwili to koszt ponosi województwo mazowieckie na przykład, Auschwitz państwo polskie, więc tak ogólnie można powiedzieć, że pieniądze pochodzą od podatników Polaków, więc dobrze by było, że ci, którzy mają odwagę pisać coś takiego, ponosili konsekwencje finansowe i wtedy może to by troszkę się zastanowili bardziej nad tym.
Wróćmy jeszcze na chwilkę do tych badań. Skoro powiedzieliśmy tutaj, co do tej pory zostało ustalone, to w takim razie co jeszcze, czego jeszcze będą szukać ci naukowcy? Czego jeszcze nie wiemy, a chcielibyśmy się dowiedzieć?
To znaczy, Brytyjczycy byli teraz i co jak gdyby zostało nowego ustalone, bo badania już trwają kolejny raz i te badania takie typowo archeologiczne poprzedzone są tak zwanymi nieinwazyjnymi badaniami, czyli relacjami, georadarem i tak dalej, takimi, bo zgodnie z judaizmem nie wolno naruszać ziemi tam, gdzie jesteśmy pewni, na przykład gdzie są groby. Bo w ogóle badania te są pod nadzorem tutaj rabinatu, rabina Szudricha warszawskiego, warszawskiej gminy wyznaniowej żydowskiej i one troszkę różnią się, przypuśćmy, od badań chrześcijańskich grobów, gdzie na przykład ekshumacja czy odkrywanie grobów chrześcijańskich jest dozwolone religijnie, natomiast w judaizmie tego nie można robić. To są takie uwagi, że są takie pewne podstawowe nawet różnice w badaniach archeologicznych. Ale no wracając do pytania, te badania ogniskowały się jak gdyby w dwóch miejscach. Mieliśmy podejrzenia, że na pewnym obszarze są groby i poprzez badania georadarem wyszło, że to nie są groby, ale są naruszenia ziemi, czyli że tam coś po prostu jest. Zostało to odkryte, taki wykop archeologiczny i okazało się, że są to tak zwane doły śmietniskowe, czyli wyrzucano tam niepotrzebne rzeczy, nieprzydatne rzeczy, słabej jakości rzeczy, uszkodzone rzeczy. To są typu jakieś garnki, połamane grzebienie, jakieś powyginane widelce, czy inne takie przedmioty, które nie nadawały się już do użytku. I drugie miejsce, które zostało poddane badaniom, to są z dużym prawdopodobieństwem tak zwane nowe i stare komory gazowe. Bo takim najważniejszym miejscem, oprócz masowych mogił, to jest ustalić z dużą dokładnością, gdzie były komory gazowe, gdzie po prostu ludzie tracili życie. To jest bardzo ważne i to dla, jak gdyby dla wszystkich religii, gdzie ludzie jeszcze byli przed śmiercią, żeby w tym miejscu kontemplować, oddawać im cześć i pamiętać o nich.
Pomówmy chwilkę o działalności edukacyjnej. Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince było przez wiele lat trudno dostępnym raz z racji lokalizacji. To oczywiście efekt zamierzony przez samych twórców obozu zagłady, żeby to było na uboczu i w tajemnicy. Natomiast przez wiele lat był po prostu bardzo trudny dojazd. Od paru lat mamy tam nową drogę, trochę w samą infrastrukturę muzeum. W ostatnich kilkunastu latach zainwestowano i wygląda to o wiele lepiej niż choćby na początku XXI wieku. Czy w takim razie, skoro jest już jakieś zaplecze i łatwiej tam dojechać, czy tam na przykład dociera więcej ludzi, czy z Polski, czy z zagranicy?
W tej chwili więcej, tak mi się wydaje, bo jeszcze nie prowadziliśmy, bo prowadzimy statystyki, musimy to ustalić i myślę, że w czerwcu już będę znał odpowiedź, ale my coraz więcej mamy z zagranicy osób zwiedzających, a coraz mniej z Polski. Wcześniej było tak więcej z Polski, później tak się wyrównało, a to się zaczęło kilka lat temu, kiedy wprowadzono jedną godzinę historii tylko w szkołach średnich i po prostu nauczyciele nie mieli czasu już jeździć, bo to trzeba program nadrabiać, trzeba, przypuśćmy, do matury przygotować uczniów i nastąpił taki dość raptowny spadek przyjazdu młodzieży szkolnej polskiej. Natomiast no, młodzież z zachodu, szczególnie z Izraela, przyjeżdża dość licznie, bo tam znowu są, jest w programach jak gdyby obowiązek. Co do edukacji, oczywiście my zdajemy sobie sprawę, że taka potrzeba zachodzi, no ale w tej chwili nie jesteśmy w stanie obsłużyć zwiedzających, bo mamy co najmniej 55 tysięcy takich pewnych zwiedzających właśnie z różnych krajów, a pracuje nas tam zaledwie 10 osób. I to wszystkich, i pracowników fizycznych, i obsługi. Także nie możemy wszystkim pomóc, ale myślę, że ta sytuacja się zmieni. Rozmowy trwają między Urzędem Marszałkowskim a Ministerstwem Kultury o przejęciu muzeum przez Ministerstwo Kultury.
Ja pamiętam to na wiosnę zeszłego roku. Ten temat się pokazał, czy nawet wcześniej, na początku zeszłego roku. Było trochę głośno, potem ucichło nagle. No i na czym w końcu stoimy?
Stoimy na tym, że rozmowy trwają.
Pamiętam, że były dwie możliwości. Albo w ogóle przejęcie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, albo jakieś współprowadzenie, które no, nie bardzo wiadomo było, jak miałoby wyglądać, więc ku czemu to bardziej zmierza?
Mnie nie wiadomo, bo ja otrzymuję wyniki rozmów, więc nie wiem, jak tam strony ustalą. Wiem, że było takie ustalenie, że muzeum ma być placówką taką niezależną, bo wcześniej jeszcze mieliśmy podlegać pod różne instytucje, być oddziałem na przykład innych placówek, ale obie strony i Urząd Marszałkowski i Ministerstwo doszli zgodnie do jednego, że ma być to taka niezależna instytucja podporządkowana pod Ministerstwo Kultury. Natomiast dyskusje trwały co do mają na przykład, jeśli chodzi o ziemię, do kogo ma należeć, czy do marszałka, czy do Ministerstwa Kultury i tak dalej, ale ja szczegółów tutaj nie znam.
A czy tak z punktu widzenia właśnie tych potrzeb nawet edukacyjnych, że jest za mało ludzi do oprowadzania tych, którzy przyjeżdżają odwiedzić to miejsce, czy to byłaby zmiana na lepsze, czy tutaj państwo, ministerstwo byłoby w stanie wesprzeć, no nawet finansowo, czy organizacyjnie, żeby po prostu te potrzeby zaspokoić w większym stopniu?
Nie, no oczywiście, że będąc jednostką Ministerstwa Kultury są większe możliwości, tak, zresztą tak jak Auschwitz, Muzeum w Oświęcimiu, Majdanek, Stutthof jest pod opieką państwa polskiego, czyli Ministerstwa Kultury. Tym bardziej uważam, Treblinka zasługuje na właśnie takie traktowanie, bo to oczywiście i organizacyjnie lepiej, a nawet jeżeli trafią takie problemy jak właśnie Treblinka, Polski Obóz i tak dalej, to mamy tutaj poparcie prawników, fachowych ludzi, którzy ten problem znają, że nie my sami z tym problemem jesteśmy zostawieni, czy nawet województwo mazowieckie, no też nie ukrywajmy, to jest tylko fragment tu Polski, tylko jesteśmy tu reprezentowani przez państwo polskie.
No to będziemy się przyglądać, co z tego ostatecznie wyniknie, no i jeśli zmiana przyjdzie, no to oby jak najszybciej na lepsze.
Też taką mam nadzieję.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.